Mistrzu, wiemy, że prawdy nauczasz i wiemy, że nie oglądasz się na ludzi. Wiemy, że dla ciebie nie odgrywają roli żadne względy. Proszę, ukazują wolność Jezusa. Jest wolny wewnętrznie. Jeszcze coś bardziej zdumiewającego. Jeżeli przyglądamy się osobie Jezusa i słuchamy Jego wypowiedzi, zauważymy z jakimś niepokojem, że Jezus nie ma wiary. Nie ma wiary Jezus. Nie zauważyliście tego? Jezus widzi wszystko. Jezus mówi o sprawach niebieskich, o sprawach bożych, tak jakby widział wszystko. Tak jakby nosił to wszystko w sobie. Jezus oczekuje i żąda wiary, ale sobie. Wiary w siebie i sobie. Ale sam nie ma wiary. Jezus wypowiada, jam jest droga, prawda i życie. Droga, prawda i życie. Boże mój, któż z ludzi z wyłączeniem szalonych, tych, którzy idą na Kraszewskiego, któż z ludzi wypowie takie zdanie, a myśmy się z tym oswoili? Jam jest droga, no to jeszcze. Ale i kto przy zdrowych zmysłach powie nawet swemu przyjacielowi albo ojciec dzieciom, ja jestem drogą dla was. Może powiecie, jestem dla was autorytetem, ale drogą? A ktoś mnie powiedzieć, ja jestem prawdą. Może wiele prawdy się nauczyłem. Może dążę do prawdy. Może zainkasowałem wiele prawd w swoim myśle, ale żebym ja był prawdą i jeszcze życiem. Jestem życiem. Jezus w dalszym ciągu mówi, że ci ludzie, którzy chcą ubogacić swoje życie, którzy chcą żyć pełnią życia, mają się w Niego wszczepić. I wtedy dopiero wszczepieni w Niego, dopiero rozwijają się w pełni, uzyskują tę pełnię życia. I już tu w początkach i tam. Drodzy przyjaciele, nie można to przejść mimo i przeczytać tylko te słowa, te zdania. W innym miejscu Jezus mówi, jam jest zmartwychwstanie i życie, mówi Marcie nad grobem Lazarza. Kto wierzy we mnie, choć i umrze, żyć będzie na wieki. Proszę. Jam jest zmartwychwstanie i życie. Znów Jezus do tego wraca. Albo przyniesiono paralityka z powodu tłumu, rozebrano płaski sufit czy dach, na sznurach spuszczono loże z chorym. Jezus spojrzał na niego. Na pewno ujrzał, że był poplamiony grzechami. Gorsze plamy niż to schorzenie paraliżu. Jezus mu powiedział, synu, odpuszczają się tobie grzechy twoje. Drodzy przyjaciele, może pamiętamy, jak zareagowali faryzeusze i niektórzy z otoczenia. Bluźni powiedzieli, jak on śmie powiedzieć, odpuszczają się grzechy. Któż może grzechy odpuszczać? Jedno sam Bóg. Mieli rację. Któż może odpuszczać grzechy? Jeno sam Bóg. Ja mogę odpuścić winy popełnione wobec mnie, jeżeli ktoś mi krzywdę wyrządził, ktoś mi zabrał książkę i nie zwrócił, ktoś mnie oczernił, mogę mu darować. Mam prawo. Wybaczam ci to wszystko, mówię. Ale jeśli ty, bracie, krzywdę wyrządziłeś bliźniemu, jeżeli bluźniłeś przeciwko Ojcu czy przeciwko Ojcu Niebieskiemu, jeżeli ty byłeś łajdakiem wobec innych i wobec Boga. I gdybym ja teraz powiedział, odpuszczam tobie tamte grzechy, no oczywiście wskazalibyście drogę do zakładu psychiatrycznego. Wskazalibyście. Któż bowiem może coś podobnego, coś szalonego wypowiedzieć? Odpuszczają się tobie grzechy twoje. A Jezus to czynił niejednokrotnie i wciąż wracał do tego. Dziś jeszcze ze mną będziesz w raju, powiedział swemu towarzyszowi niedoli na szubienicy. A gdy faryzeusze wciąż przyciskali do muru Jezusa, gdy wciąż go niepokoili, żądając znaku i wręcz pytali, powiedz nam otwarcie, kim ty jesteś, że tak się odnosisz do Ojca Niebieskiego, do Boga, tak bezpośrednio. Pamiętajcie, co Jezus odpowiedział. Ja i Ojciec jedno jesteśmy. Ja i Ojciec jedno jesteśmy. W innym miejscu apostolowi Filipowi powiedział, Filipie, kto widzi mnie, widzi i Ojca. Jakże zareagowali Żydzi na tę jednoznaczną odpowiedź Jezusa? Pamiętamy, chwycili za kamienie. Musi zginąć pod ciosami kamieni, bo zbluźnił, bo się uważa za równego Bogu, uważa się za Boga. Tak, drodzy, gdyby on nie był tym, za kogo się podawał, gdybym nie był tym, którego sam siebie ukazywał, rzeczywiście bluźniłby. Straszliwie by bluźnił. Tak. Ale drodzy przyjaciele, nie ma alternatywy. Nie ma alternatywy. Ani logicznej, ani psychologicznej. Nie ma alternatywy. Za kogo ludzie uważają Syna Człowieczego? Piotr odpowiada, ty jesteś Chrystus, Syn Boga Żywego. Chrystus, Syn Boga Żywego. Przyjaciele drodzy, i każdy z nas w największych pokusach, w największych mrokach, nawet w oku cyklonu czy tajfunu wewnętrznego, powinien ostatecznie powiedzieć, nie ma alternatywy. Nie ma alternatywy. Ty jesteś Chrystus, Syn Boga Żywego. Prawda, że nie wszystko jasne, co ty mówiłeś. Prawda. Nie wszystko mnie odpowiada. Prawda, że twoja mowa była twarda. Wielokrotnie. Prawda. Ale w tej chwili uświadamiam sobie, że przecież jeżeli on był tym, kogo siebie ukazywał, za kogo się przedstawiał, jeżeli on był naprawdę Synem Bożym, to czyż on może być do dna jasny? Czyż może we wszystkim mnie odpowiadać? Jeżeli on był Bogiem także, to musiał być i musi być tajemnicą. Musi być. Bo Bóg, którego bym pojął, przestałby być moim Bogiem. I twoim także. Jeżeli pojmujesz Boga, jeśli byś pojął Chrystusa, wyrzuć go. To jest erzac. To jest fałszywy obraz. To nie jest prawdziwy Chrystus. Nie jest prawdziwy Bóg. Prawdziwy Bóg to wielka tajemnica, jak Einstein pisał przez duże T. I Jezus też jest wielką tajemnicą przez duże T. Można go i tak nazywać. Tak. Nie wszystko jasne. I nie wszystko mnie odpowiada. Moim namiętnościom, moim spaczonym często potrzebom, moim dążeniom skrzywionym, mojej pysze, mojej ambicji, mojej małostkowości. Nie wszystko mi Panie odpowiada. Nie wszystko, nie wszystko. Ale refleksja. Dokąd pójdę? Jaka alternatywa? To co? Pójdę do Platona? Pójdę do Buddy? Pójdę do Marksa? Pójdę i uznam za Boga, za drogę, prawdę i życie Lenina? Do kogo? Do Markuza pójdę? Do kogo jeszcze? Boże, w proch się rozpadali tamci ludzie. I nie tylko ich ciała, ale ich teorie w dużej mierze. Ich teorie, Boże, a charakter ich. Lepiej się nie przyglądać z bliska. Lepiej się nie przyglądać z bliska, nie. Niektórym z tych wielkich, wielkich. A zatem z apostołami, ze świętym Piotrem powiemy: Panie, dokądże pójdziemy? Ty słowa życia nasz. Tak. Po twardej mowie o Eucharystii, twardej mowie, ludzie zaczęli uciekać, wymykać się z synagogi. Tak jak czasami nawet wymykają się z naszych kościołów niektórzy ludzie. Zaczęli się wymykać. Jezus zauważył to. Nie zaprotestował, nic nie zmienił w swojej mowie. A oni mówili: twarda mowa. Jezus się zwrócił wtedy do apostołów. Czy i wy także odejść chcecie? Czy wy także? A Piotr mówi: nie, Panie. Dokądże pójdziemy? Twarda mowa, ale dokądże pójdziemy? Gdyż Ty, słowa życia nasz, przyjrzeliśmy się Tobie. U Ciebie myśl, postawa i słowo to jedno. To jedno u Ciebie. Nie ma schizofrenii, nie ma rozdarcia. Wszystko jedno. Drodzy przyjaciele, a dlaczego jednak niektórzy nie wierzą w Jezusa? Niektórzy jednak nie wierzą w Jezusa, zanim niektórzy nie uwierzą Jezusowi. Dlaczego? Otóż na to sam Jezus dał też odpowiedź. Oto czytamy w Ewangelii świętego Jana takie słowa wypowiedziane przez Jezusa do Nikodema. A sąd polega na tym, że na świat przyszła światłość, lecz ludzie bardziej umiłowali ciemność, aniżeli światłość, albowiem uczynki ich były złe. Każdy bowiem, kto się dopuszcza nieprawości, nienawidzi światłości i nie idzie ku światłości, aby nie potępiono uczynków jego. Ten zaś, który czyni prawdę, idzie ku światłości, aby ujawniono uczynki jego, że w Bogu ich dokonano. Dymitr Mereszkowski, sławny pisarz i myśliciel rosyjski, dopowiada: złodziej nie lubi światła. Złodziej zawsze wchodzi w zakamarki, najciemniejsze ulice i uliczki, bo się boi. Tak samo też i człowiek, który nosi w sobie charakter złodzieja, w najszerszym słowa znaczeniu, będzie się bał Jezusa. Będzie się go bał. No bo cóż, bo trudna mowa, bo konsekwencje, właśnie te konsekwencje. Jeżeli Jezus był Bogiem, to wtedy konsekwentnie trzeba uznać te wszystkie jego poglądy, jego tezy za prawdziwe. Trzeba konsekwentnie. Jeżeli był Bogiem, to mówił prawdę. Jeżeli Jezus był także Bogiem, to wtedy te zasady etyczne, które głosił, te normy etyczne są słuszne, choćby były trudne, choćby wydawały się nam niesłuszne. Ale skoro on powiedział, tak jest. Jeżeli Jezus był także Bogiem, to wtedy instytucje przez Niego ustanowione mają charakter boski. Wtedy i te sakramenty, i ta msza, i ta największa instytucja, Kościół, ma charakter boski. Mimo, że na niej można dostrzec liczne plamy, bardzo brudne plamy na tej stronie zewnętrznej tej instytucji, tego Kościoła. Ale mimo to wtedy dostrzega się, że ona świeci, ten Kościół świeci. I między sofizmaty włożymy takie dowodzenie. Patrz, widzisz, na słońcu istnieją plamy, prawda? A mówiono wam, że słońce świeci. Tak, na słońcu są plamy, ale słońce świeci, grzeje. Słońce stanowi warunek życia. I Kościół ma plamy, ale świecił i świeci. I świecić będzie. I prowadzić do pełni życia. Tak. I dlatego ludzie się boją Jezusa. Tacy ludzie się boją. I dlatego rządy się boją. I państwa się boją. A ponieważ się boją, Ojciec Święty, nasz wspaniały rodak, w tej inauguracyjnej mszy, w tej homilii, powiedział do całego świata: nie bójcie się Jezusa. Nie bójcie się rządy i narody. Otwórzcie mu granice. On wam nie zburzy ladu. Nie bójcie się. Tak, trzeba było tak powiedzieć, bo niestety wielu się boi. I wielu ludzi, i wiele rządów, i wiele państw. Przyjaciele kochani, a jak wygląda stosunek nas, ludzi wierzących w Jezusa, do Niego? Jak się układają nasze stosunki? Drodzy przyjaciele, dużo by na ten temat mówić. Może streścimy to w jednym słowie, które wczoraj dźwięczało dość mocno. Pomniejszamy Jezusa. Pomniejszamy. Bardzo Go pomniejszamy. Na to wiele czynników się składa. Oczywiście nie bez winy są i kaznodzieje, i katechyci, i pisarze. Pomniejszamy. Akcentujemy, zwłaszcza u nas w Polsce, okres Bożego Narodzenia. Jezus dzieciątko. W porządku. Jezus był dzieciątkiem. Ale żeby nie był przez całe życie dzieciątkiem w twoim sercu i w twojej świadomości. Bo wtedy tworzy się religia, w cudzysłowie, bożonarodzeniowa. Taki specyficzny, mały, lukrowany katolicyzm polski, o którym jeden z mądrych Polaków tak się wyraził. Lukrowane bożonarodzeniowa religijność. Jezus był barankiem. Tak, był barankiem. W okresie męki był barankiem Bożym. I opiewamy Go w Wielkim Poście, a zwłaszcza w starym nabożeństwie gorzkich żali. Był barankiem. Ale nie tylko był dzieciątkiem i nie tylko był barankiem. Nie. A u nas czasami tak się składa. Jezus dzieciątko, Jezus baranek, a potem pustka. Pustka potem. I nasz katolicyzm, i nasze chrześcijaństwo jest jakieś dziurawe. I wtedy, przyjaciele drodzy, na miejscu będzie chyba przypomnieć ostre uwagi przedwojennej kobiety, pisarki i filozofa dobrej miary, pani Grosse Koryckiej. Wołała w książce pod tytułem O supremacji zła: pora zdjąć z Chrystusa ten ckliwy lukier i naiwne kolorki, jakimi go pokryła wyobraźnia pastuszków i świętych panienek. Uczyniono go wzorem bierności. Nazywają go tylko barankiem łagodnym i bardzo cierpliwym. A ten baranek zniósł panujący Kościół, a na miejsce jego postawił swój. Ten baranek kapłanów i doktorów stojących na straży Starego Zakonu starł w proch miażdżącą swą krytyką. I za to umarł. Za to przecież został ukrzyżowany. Był barankiem łagodnym i bardzo cierpliwym. W okresie samoofiary, męki i śmierci. W epoce nauczania imponuje mądrością i siłą. Już 12-letnim chłopięciem nawiązuje spór z doktorami Kościoła i wykazuje publicznie swoją wyższość w teologii. Do synagogi wchodzi nienależący do jej składu ze swobodą urodzonego króla lub arcykapłana. Przemawia do najwyższych dostojników ad hoc, jak mistrz i rabi. I niektórzy mówili, on nie jest tak jak nasz rabi. Nie jest taki. To jest prawda. Moi przyjaciele drodzy, uwaga, żeby nie pomniejszyć tego Jezusa. Drodzy przyjaciele, my wierzymy w Jezusa, ale skontrolujmy, czy konsekwentnie wierzymy także Jezusowi. Oto różnica. Wierzę, że Jezus był Synem Bożym, Mesjaszem. A między powiedzeniem i postawą wierzę Tobie, Jezu. Ponieważ Ty to powiedziałeś, wierzę. Ponieważ Ty nakazałeś, wierzę. Ponieważ Ty zabroniłeś, wierzę. Jeżeli nawet każesz mi się rzucić w otchłań absurdu, wierzę. Bo wierzę, że ten pozorny absurd jest jakimś nadsensem, którego ja w tej chwili nie widzę. Choćbyś się kazał rzucić w przepaść, w otchłań, idę, wierzę. Przyjaciele, drodzy, skontrolować siebie. A my często mówimy, wierzę w Jezusa, ale to za trudne, a to znowu niejasne, a to mi nie odpowiada, a to absurd na nasze czasy, absurd, co Jezus mówi. Przyjaciele, drodzy, czy to jest wiara Jezusowi, prawda? Moi przyjaciele, drodzy, staniemy kiedyś nad otchłanią, nikt tego nie uniknie, staniemy nad otchłanią. Nad urwiskiem, które wywoła w nas dreszcze, wywoła nas lęk. Staniemy nad absurdem jakimś straszliwym. Ale przyjaciele drodzy, jeżeli się nauczymy zawierzać Jezusowi, wierzyć Jemu, wtedy rzucimy się w Jego imię w tę przepaść. Rzucimy się. I na pewno poczujemy, że mocarne i zarazem ojcowskie ramiona pochwycą nas w pół i podniosą nas z tej przepaści i zaniosą na ten nowy ląd. Tak, to będzie ostatnie zadanie, ostatnia funkcja naszego Zbawiciela. Przyjaciele drodzy, ale lepiej, jeżeli już dzisiaj my tę wiarę Jezusowi będziemy okazywać, jeżeli będziemy się jej uczyć przynajmniej, bo nikt nie zaimprowizuje tego ostatecznego aktu. Tego się trzeba nauczyć. I dzisiaj już powinniśmy czasem wyobraźni stanąć nad przepaścią i powiedzieć, Jezu, jeżeli Ty każesz się rzucić tutaj w tę przepaść, rzucę się. Jeżeli każesz mi zerwać z tą osobą, zerwę. Jeżeli każesz mi spalić te wszystkie książki, które ja mam na półkach, spalę. I niektórzy wielcy naśladowcy Jezusa to czynili w formie dramatycznego symbolu. Franciszek z Asyżu, pamiętacie? Rzucił to wszystko. Odzież zdjął, masz ojcze, zabieraj. I rzucił się w absurd, prawda? Albo nasz wielki brat Albert. Niektórzy mu zarzucają, że spalił w pewnym momencie swoje wszystkie obrazy. Wiecie o tym chyba. Wpakował do pieca. No absurd. Absurd. Ale on chyba, to nie absurd, tylko bohaterstwo. On chciał podkreślić w ten sposób Jezusowi, że gotów jest rzucić się prawdziwy absurd. Credo qui absurdum. I to właśnie ma znaczenie sławny aforyzm świętego Augustyna, który opatrznie niektórzy marksiści chcieli nam serwować. Takie znaczenie. Tak wierzę, że w absurd się rzucam. Moi przyjaciele drodzy, musimy kończyć nasze rozważanie, ale kochani, pozwólcie, że przeczytamy jeszcze parę wypowiedzi, właśnie odpowiedzi na to pytanie, kim dla mnie Jezus? Kim dla mnie Jezus? Skąd te wypowiedzi? Oto, drodzy, przed kilku laty prowadziłem tu rekolekcje, tak jak dzisiaj, i poprosiłem drogich uczestników, ażeby postarali się odpowiedzieć sami sobie na to pytanie, kim dla mnie Jezus? Szczerze, nie z katechizmu. Nie przepisywać skądś, tylko szczerze. I bardzo wielu napisało. Wzruszające. To nie jest ankieta Tygodnika Powszechnego. To nasza własna ankieta. Moi przyjaciele drodzy, i tak bym nieśmiało was prosił. Może byście zechcieli to samo w tym roku zrobić. Napisać. Choćby dziś, jutro. Wziąć kartkę papieru. Zastanowić się. I postawić to pytanie i odpowiedzieć, bez literatury, krótko, tak jak wam serce dyktuje. Ale oto odpowiada jeden z inżynierów, starszych waszych kolegów. Kim dla mnie Chrystus? Od 4 lat jestem inżynierem, automatykiem, elektronikiem. Nie zaliczam się wprawdzie do grona studentów, niemniej z przyjemnością uczęszczam na akademickie spotkania. Ponieważ ostatnimi czasy to pytanie mnie ciągle frapowało i wydaje mi się, że znalazłem na nie odpowiedź, nie mogłem powstrzymać się od pisemnego wyrażenia moich krótkich na ten temat myśli. Chciałbym tylko dodać, że param się w pracy zawodowej konstrukcją urządzeń automatyki i elektroniki. Stąd też rozumowanie moje będzie wyrażone językiem czysto technicznym. Kim dla mnie Chrystus? Jest on dla mnie wartością zadaną, celem, do której powinien zmierzać układ regulacji. Człowiek po trajektorii, którą wyznaczył Chrystus. Trajektorię tę jednoznacznie określił przykazaniami. Wyposażył układ regulacji człowieka w czujniki orientacyjnego w położeniu w stosunku do trajektorii zadanej. Sprzężenie zwrotne, sumienie, niejako nękające układ do zregulowania błędu. Ustanowił wspaniały system korekcyjny lotu, jakim jest spowiedź, po której układ człowiek wraca na zadaną trajektorię. Wspaniały jest również dodatkowy system niezmiernie silnego sprzężenia zwrotnego, jakim jest Kościół. Chrystus wyposażył więc układ człowieka we wszystkie niezbędne elementy gwarantujące trafienie w cel, duża litera, z mniejszymi lub większymi przeregulowaniami w drodze do celu, ale zawsze możliwymi do szybkiego ich skorygowania. Ogrom zjawisk fizycznych, z którymi człowiek niemal co dzień spotyka się, zawarta w nich prawidłowość, myśl, służąca często jako wzorzec doskonałości, do których człowiek próbuje zbliżyć się w swoich konstrukcjach, zmuszają mnie do uważania Chrystusa jako nieskończoną mądrość i doskonałość. To trochę trudne.